Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Grosz do grosza.
Krzysztof Bałuch, witam. Taka jak dziś pogoda, no trudno się oprzeć, żeby nie wyjść z domu i przejść się na przykład do parku czy do lasów, a tam niestety czyha na nas kleszcz. W tym roku, zdaniem niektórych specjalistów, grozi nam prawdziwa plaga. Jak się zabezpieczyć i co nam grozi po ukąszeniu i ile kosztuje leczenie? O tym będziemy dzisiaj rozmawiali. A naszymi gośćmi jest pani Magdalena Kubasiewicz z oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Witam panią.
Witam serdecznie.
Jest z nami także dr Olaf Ciepiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, który między innymi zajmuje się tymi owadami.
Dzień dobry, witam państwa.
No, tak bywa czasami, że niestety, mimo tego, że się zabezpieczymy, to coś nam się może przytrafić. Posłuchajmy.
Moja koleżanka została niedawno ukuta przez kleszcza i nie bardzo chce iść do lekarza. I pojawiła się czerwona plamka i właśnie teraz się chciałam zapytać, kiedy to jest rumień? Wtedy, kiedy ma powyżej 5 centymetrów, tak?
Pani Magdaleno, czy często właśnie takie niespodzianki się mogą nam przydarzyć, że po prostu się wstydzimy albo nie chcemy chodzić do lekarza?
No, muszę powiedzieć, że nie jest to rzadki przypadek. Zdarza się dość często, że szczególnie osoby, które, nie wiem, może boją się diagnozy, czy wolą nie wiedzieć, co im dolega, nie zgłaszają się do lekarza. Jeżeli chodzi jednak o przypadki boreliozy czy kleszczowego zapalenia mózgu, bo tutaj myślę głównie to mamy na myśli po ukąszeniu kleszcza, to warto zawsze taki przypadek zdiagnozować ze specjalistą. Niekoniecznie to musi być już specjalista chorób zakaźnych, ale wystarczy udać się do lekarza rodzinnego, który pokieruje dalszym postępowaniem, czy chociażby zróżnicuje, czy jest to faktycznie coś groźnego, czy tylko zwykły odczyn alergiczny po ukąszeniu.
Ale czy pani zdaniem trzeba by pójść po prostu do lekarza, czy sami możemy, że tak powiem, wnioskować na podstawie naszych dolegliwości, czy to może być niebezpieczne?
Znaczy dolegliwości, które mogą się pojawić po ukąszeniu kleszcza, nie występują od razu w momencie ukąszenia. Ten rumień, o którym mówiła słuchaczka, występuje po 5, 10, czasami nawet po większej ilości dni albo i nawet tygodni. Także no, warto zawsze skonsultować coś, co nas niepokoi, ze specjalistą.
Panie doktorze, pan się zajmuje kleszczami między innymi, to z czego się bierze tak duża ilość, jak zapowiadają specjaliści w tym roku? Czy rzeczywiście nam grozi plaga?
Trudno tak jednoznacznie może odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ kleszcze występują tam, gdzie jest wilgoć. Nie występują w suchych borach sosnowych, ale raczej trzymają się takich miejsc, gdzie jest wilgotno, czyli jakieś takie lasy z bogatym podszytem.
A tu mamy lasy sosnowe, piasek, to nie powinno być w takim razie.
No i w takich miejscach raczej kleszczy nie ma. Natomiast są tam, gdzie jest właśnie wilgotno. I czy w parkach na przykład taka roślinność bogata jest i tam jest więcej wilgoci. I takie miejsca właśnie wybierają sobie kleszcze i tam czyhają na nas i czy na zwierzynę, na której się żywią. A czy może być ich więcej w tym roku? No, generalnie susza nie sprzyja kleszczom. Może w ten sposób odpowiem, ale pamiętajmy, że kleszcze mają takie dwa szczyty aktywności. Na wiosnę i na jesień.
Czyli o tej porze roku, tak.
Czyli o tej porze roku, kiedy teraz jesteśmy, w zasadzie do maja, do połowy czerwca, jest ten pierwszy wiosenny szczyt. I to się wiązało przynajmniej z tym, że były też w okresie wiosennym dużo opady deszczu i było po prostu więcej wilgoci w lesie. Natomiast lato nie sprzyja kleszczom, jest atmosfera bardziej sucha, kleszcze tego nie lubią i później dopiero mamy ten drugi jesienny szczyt aktywności.
A jak wchodzą na nas, bo różne są opinie, niektórzy twierdzą, że z drzew spadają celując w nas, niektórzy mówią, że na końcówkach traw siedzą, niektórzy mówią o krzakach, a niektórzy jeszcze o tym, że no, z ptaków spadają prosto na ludzi.
No jest to bardzo mało prawdopodobne, żeby z ptaków spadały, ale generalnie jest tak, że kleszcze trzymają się dookoła metra czy do 1,5 metra nad ziemią w roślinności i one
czyli
wychodzą
krzaki
na końcówki traw, czy w roślinności takiej niskiej, krzakach jakichś. I i czyhają, i czekają, aż dana ofiara przejdzie i wtedy będzie mogła się, ale musi zaistnieć kontakt w zasadzie fizyczny, czyli trzeba się obetrzeć o gałąź, na której jest kleszcz, albo jakąś trawkę, na której jest kleszcz.
I nawet jak sam... idziemy też, to możemy się, tak jest sprytny, że potrafi się przyczepić w czasie, kiedy tylko go muśniemy.
Jak go tylko muśniemy, to wystarczy, żeby on się przyczepił, ma tak zbudowane nogi z takimi haczykami, które mu to ułatwiają bardzo łatwo i wtedy niepostrzeżenie chodzi po naszym ciele i wybiera sobie najciekawszego miejsca, najbardziej dogodnego dla niego, czyli najlepiej ukrwionego, z delikatną skórą, przez którą łatwo będzie mu się wgryźć i wtedy żeruje.
A jeżeli chodzi o ten czas pobytu do momentu wgryzienia się, to rzeczywiście niektórzy twierdzą, że to aż 24 godziny potrafi tak chodzić po nas, tak? Czy to jest...
Nie wiem, czy zrobiono takie badania bezpośrednio. No, jak znajdzie miejsce, to wtedy zaczyna żerować. To znaczy zaczyna się wygryzać w skórę i to trwa około doby. Jak on się dobrze w tą skórę wgryzie, znajdzie sobie to miejsce, wtedy po dobie zaczyna takie właściwe żerowanie swoje.
A dlaczego tego nie czujemy w takim razie?
Dlatego, że w ślinie kleszcza znajdują się różne związki, prostaglandyny między innymi, które blokują system nerwowy nasz i my wtedy nie czujemy, wtedy kiedy kleszcz tymi swoimi szczękami wgryza się w ciało i zaczyna żerować. Dopiero po 2-3 dniach zaczynamy czuć, że coś nas swędzi, że coś jest nie tak w jakimś miejscu.
Jak pani Magdalena Kubasiewicz wspomniała, to niestety bywa tak, że możemy po prostu być z tego powodu zarazić się różnymi chorobami związanymi z nosicielstwem przez kleszczy. Jest z nami pan Andrzej Machnowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Witam pana.
Dzień dobry, witam państwa.
Choroby odkleszczowe to są także choroby zawodowe, tak?
Tak. Praktycznie choroby zawodowe to głównie borelioza, no i odkleszczowe zapalenie mózgu, które może występować. Z tym, że w ostatnich latach takim główną chorobą właśnie tego typu jako czynnik biologiczny, no to jest borelioza. O ile w ogóle w ostatnich latach, ja taką analizę sobie zrobiłem od 2000 roku, to ponad trzykrotnie spadła liczba w ogóle chorób zawodowych i w ostatnich kilku latach jest ona na poziomie 2000 przypadków rocznie. Natomiast w naszym województwie wygląda to tak w zależności od roku, od 30 do 70 kilku chorób zawodowych. Natomiast prawie 50% tych przypadków to są choroby zawodowe boreliozy. Więc o ile we wcześniejszych latach to były choroby związane bardziej z narażeniem na hałas, choroby aparatu mowy, natomiast mówię, głównym takim chorobowym jest właśnie borelioza. W ubiegłym roku na 67 chorób zawodowych stwierdzonych w województwie 34 to jest borelioza.
Czy to da się wyleczyć pana zdaniem, czy to już po prostu jest trwałe?
No ja akurat nie jestem lekarzem, trudno mi,
to będziemy z lekarzami jeszcze rozmawiali dzisiaj.
Nawet moich kolegów leśników, no jednak jest to nieuleczalne, jest to jednak, staje się taka osoba już nosicielem i jednak do końca życia trzeba na to uważać.
Jakie grupy zawodowe najczęściej?
No oczywiście głównie leśnicy, rolnicy. W miastach to mogą nawet być pracownicy zakładów zieleni miejskiej, ci, którzy wykonują pracę nie tylko, mówię, może nie koszenie traw, ale przy różnych krzewach, gdzie są wykonywane prace, tam, gdzie wszędzie zieleń jest i tak jak już wcześniej było wspomniane w programie, tam, gdzie występuje wilgoć, tam wszędzie możemy się spodziewać kleszczy.
Dziękuję panu bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był Andrzej Machnowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze. Pani Magdaleno, czy możemy się zabezpieczyć, mówię o szczepionkach związanych właśnie z chorobami odkleszczowymi?
Jeżeli chodzi o zabezpieczenie się za pomocą szczepień przeciwko boreliozie, to nie ma takiej możliwości.
Ale natomiast prace trwają jakieś? Będzie w perspektywie coś?
Trwają cały czas te prace. Nie jestem w tej chwili, jak gdyby nie mam możliwości wypowiedzenia się, na jakim one są etapie. Była na przełomie lat 90. i 2000. próba wprowadzenia szczepionki przeciwko boreliozie, ale ona zakończyła się fiaskiem z tego względu, że był ogromny koszt jej produkcji i stosunkowo duża nieskuteczność związana z jej zastosowaniem. Natomiast możemy się skutecznie chronić przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu szczepieniem, które jest szczepieniem potrójnym, czyli trzeba przyjąć 3 dawki, żeby mieć pełne uodpornienie. 2 dawki przyjmuje się w cyklu, na przykład dziś i za miesiąc kolejną, i za 5 do 12 miesięcy 3. dawkę taką przypominającą. I to nam daje takie zabezpieczenie na około 3 lata. Po 3 latach trzeba znów przyjąć dawkę przypominającą i kolejne dawki przypominające, bo niestety nie jest to uodpornienie na całe życie, co 3 do 5 lat trzeba przyjmować.
A czy można się wzmocniając, nie wiem, dobrze się odżywiając, czy jak ktoś jest, ma wewnętrznie silny organizm, jest w stanie sam poprzez antyciała obronić się przed skutkami odkleszczowych?
To znaczy, organizm po wniknięciu czynnika chorobotwórczego zaczyna dopiero wytwarzać przeciwciała. I ta odporność, która jest wytworzona sztucznie, czyli przez podanie szczepień, jak gdyby chroni nas przed tymi reakcjami, które w naturalny sposób no, mogłyby nie doprowadzić do zachorowania. Natomiast sami nie jesteśmy w stanie zwalczyć czynnika chorobotwórczego. Nasz organizm nie jest na tyle jak gdyby silny czy uodporniony, żeby ten drobnoustrój zwalczyć. Możemy się jedynie zabezpieczyć przed ukąszeniem kleszcza, który przenosi to zakażenie. Także tutaj mam na myśli takie stosowanie środków odstraszających, no, ubieranie szczelnych ubrań do lasu, jak się wybieramy na wycieczki i tego typu działania.
A te środki działają, Państwa zdaniem? Te, które mają odstraszać kleszcze?
Myślę, że działają w jakiś sposób. No, na pewno stanowią większe zabezpieczenie niż niezastosowanie niczego, także warto po nie sięgnąć, szczególnie właśnie jak wysyłamy dzieci czy młodzież na obozy, czy sami wyjeżdżamy gdzieś na wypoczynek w tereny leśne, szczególnie endemiczne, tam gdzie tych kleszczy jest dużo i które charakteryzują się dużą zachorowalnością.
A w naszym regionie jak te kleszcze, czy są zarażone, czy możemy się czuć bardziej bezpiecznie?
Znaczy my nie badamy kleszczy, czy one są zarażone, czy nie są zarażone. Generalnie przyjmujemy, że kleszcze przenoszą te choroby i trzeba się jak gdyby przed nimi chronić. Natomiast największe skupisko i największa zachorowalność w naszym kraju występuje w rejonach północno-wschodnich, tam gdzie są duże obszary leśne z małą jak gdyby ingerencją człowieka.
A kto się powinien zdaniem pani zaszczepić, jeżeli chodzi o te kleszczowe zapalenie mózgu?
Myślę, że każdy z nas powinien rozważyć takie szczepienie, chociaż jest to jak gdyby bardzo indywidualna sprawa z tego względu, że zależy od no, sposobu naszego bycia, tego tam, gdzie przebywamy. No i tego, czy mamy takie predyspozycje, że potrzebujemy tego szczepienia. Jeżeli ktoś mieszka tylko w mieście i nie ma ogródka działkowego, nie wyjeżdża na urlopy w plener, no to powinien jak gdyby drugoplanowo rozważyć to szczepienie.
To szczepienie jest kosztowne, czy to pokrywa nasze ubezpieczenie?
Nie, jest to szczepienie zalecane i koszt tego szczepienia leży po stronie osoby, która chce się zaszczepić. Trudno mi powiedzieć, jakie są aktualnie ceny, bo to zależy od narzutów, jakie apteki czy punkty szczepień mają. Myślę, że gdzieś w granicach między 100 a 130 zł za 1 dawkę.
Jedną, a to trzeba nie 1 dawkę wziąć, tak?
Trzeba przyjąć 3, przynajmniej 2, żeby można było mówić o zabezpieczeniu, a żeby mieć 100% pewność, to są 3 dawki.
Jakieś bezpieczne są te szczepionki? Nie ma żadnych powikłań?
Wszystkie szczepionki, które stosujemy, są bezpieczne, ale trzeba również pamiętać o tym, że szczepionka, jak każdy inny lek, może wywołać działania niepożądane. Najczęściej są to działania związane z miejscem podania, czyli jakieś zaczerwienienie, lekki obrzęk, czasami bolesność kończyny, ale to mijają w ciągu 2-3 dni i nie ma żadnych innych powikłań.
68, przypomnę numery telefonów, 68-324-2255, 801-327-462. Może Państwo znają jakieś sposoby zabezpieczenia takie, które gwarantowałyby sukces w tym sensie, że nie udałoby się kleszczowi dostać do naszej skóry i do naszej krwi. A może pan wyjaśni, jak w ogóle, w którym momencie ten kleszcz zaczyna nas, ludzi, kąsić i dlaczego w ogóle do nas się dobiera? Czy te same są te kleszcze, które są, przebywają na zwierzętach, na naszych psach, kotach? Bo tutaj mamy też do czynienia z dużą ilością kleszczy, zwłaszcza kiedy kot się bawi przed domem.
Mhm. W Polsce generalnie mamy 19 gatunków kleszczy, które stale znajdują się w naszej faunie. Natomiast najczęściej spotykanym na ludziach kleszczem jest kleszcz pospolity. Ixodes ricinus z łaciny nazwa. Jest to kleszcz, którego larwy i nimfy najczęściej atakują człowieka, czyli te postaci takie małe, jak wielkości główka od szpilki na przykład, albo główka od zapałki.
No to natomiast, trudno je rzeczywiście zobaczyć w takim razie.
One też przez to, że tak chodzą niepostrzeżenie po człowieku, że człowiek ich nie czuje i też wgryzają się w tą skórę, także jest to trudne. Rzeczywiście takie małe larwy głodne są naprawdę bardzo trudno dostrzegalne. Ale to jest jeden gatunek i to jest taki gatunek najczęściej obserwowany na naszej skórze, tak bym powiedział. Natomiast są inne gatunki kleszczy. Jest kleszcz łąkowy, którego larwy i nimfy również mogą atakować człowieka. Generalnie wszystkie kleszcze mogą zaatakować człowieka, tyle tylko, że nie wszystkie żyją w tym samym środowisku co my. Czy po prostu są kleszcze gniazdowo-norowe, które występują tylko w gniazdach albo w norach ptaków. Na przykład jest taki kleszcz Ixodes lividus, który żyje w norkach wykopanych przez brzegówki, jaskółki brzegówki. To są takie jaskółki, które, takie norki w skarpach nad brzegami wody najczęściej sobie kopią i tam ten kleszcz z nimi bytuje. Jest kleszcz sikorczy, no i wiele innych, kleszcz nietoperzowy, wiele innych gatunków ciekawych kleszczy. Ale generalnie można się spodziewać, że każdy może ukąsić człowieka i żerować.
Ponieważ... I nie tylko w lesie, prawda? Na działkach również?
I nie tylko w lesie, jak
parkach.
Najbardziej. Tutaj prowadziliśmy takie badania w Zielonej Górze, gdzie chcieliśmy zobaczyć, gdzie te kleszcze występują i jakie jest jak gdyby narażenie człowieka na kleszcza. Okazało się, że tam, gdzie rzeczywiście była wilgoć większa, czyli Park Poetów, za kampusem A Uniwersytetu Zielonogórskiego, za akademikami. Tam jest taki dosyć bogaty las i płynie tam rzeka łącznie z... No jest tam bardzo wilgotno. Tam jest najwięcej kleszczy. Na przykład, jako ciekawostkę mogę powiedzieć, że na 100 metrach kwadratowych, czyli na kwadracie o boku 10 metrów, znajdowaliśmy od kilku do kilkuset kleszczy.
Kilkuset?
Kilkuset. 200-300 kleszczy.
To lepiej tam nie chodzić o tej porze roku chyba.
No, należy się zabezpieczyć, jeżeli to jest możliwe i pamiętać o tym, że jak idziemy do lasu, zawsze możemy przyprowadzić ze sobą niechcianego gościa, pasożyta, który będzie na nas żerował. Tak samo wypuszczając psy, koty na zewnątrz, trzeba o tym pamiętać, że one mogą przynieść do domu kleszcza, który może nas później ukąsić.
A jak on nie znajdzie żywiciela, to ginie w takim razie, ten kleszcz?
To znaczy, kleszcze mogą przetrwać bez jedzenia bardzo długo. Są nawet badania gdzieś w północnej Rosji, słyszałem o 30-40 latach, gdzie prowadzono takie badania w ogóle, w takim odstępie czasu i kleszcze nie żerowały. Ale w naszych warunkach, myślę, że sezon to jest... W zasadzie kleszcz, żeby się przeistoczyć, musi przynajmniej jeden raz żerować. To znaczy z larwy przeistoczyć się w nimfę, następnie w postać dorosłą. Czyli tak na dobrą sprawę, jeden osobnik trzy razy w ciągu jednego roku może żerować. Może, ale nie musi. Może ten okres się wydłużyć na 3 lata na przykład.
No i atakują ludzi bez znaczenia, bo mówi się o tym, że ktoś ma grupę zero na przykład, że jest bardziej przez kleszcze atakowany, że ktoś ma podniesioną temperaturę ciała, to też jest bardziej... Na czym polega? Kogo atakują najczęściej właśnie kleszcze? Co powoduje, że nas akurat rozpoznają? Czy to czynnik cieplny, czy zapach?
To znaczy, ja też słyszałem o czymś takim, że może to grupa krwi determinuje to, czy kleszcz nas kąsi, czy nie. Nie słyszałem o takich badaniach, więc nie mogę się wypowiedzieć tak jednoznacznie. Natomiast jedno, co wiemy, to to, że kleszcz na swoich kończynach, na pierwszej parze odnóży ma organ Hallera tak zwany. I to jest taki organ, który ma za zadanie wykryć ciepło, dwutlenek węgla. To jest taki bardzo skomplikowany, ciekawy organ.
Ciepło, dwutlenek węgla, czyli to jak oddychamy, tak?
I... Tak, tak. On wykrywa właśnie zmiany dwutlenku węgla w otoczeniu, wilgotność i to jest właśnie tym organem kleszcze wyczuwają, że ktoś przechodzi, że przechodzi jakiś osobnik, który jest w kręgu jego zainteresowania. To znaczy, że jest ciepły, jest to zwierzę stałocieplne zazwyczaj i że może ten kleszcz się przyczepić. I w ten sposób raczej wybiera. No na pewno bardziej narażeni są ludzie, którzy są w tym środowisku, co występują kleszcze, wiadomo, czyli leśnicy, czy nawet my chodząc po ścieżkach w parkach, w lasach. Bo właśnie kleszcze też lokalizują się przy tych ścieżkach takich, nawet wydeptanych przez zwierzęta, bo tam one łapią te kleszcze, łapią swojego żywiciela, czyli sarnę na przykład, i tam też odpadają. I później znowu muszą wejść na gałązki.
Tam...
No i w tamtym miejscu będzie ich po prostu więcej niż w takim innym terenie jakimś.
Mówiliśmy o tym, że ludzie chorują, a zwierzęta też mają choroby odkleszczowe?
To znaczy mówi się o tym, że zwierzęta są przenosicielami albo rezerwuarami chorób różnych, odkleszczowych, więc same jako tako raczej nie chorują. Tych chorób jest bardzo dużo, które kleszcze przenoszą. To nie jest tylko borelioza i kleszczowe zapalenie mózgu, ale jest ich wiele. Jest babeszioza, rickettsioza, czy anaplazmoza i co ciekawe, podczas ukąszenia jednego kleszcza można mieć, bo ten kleszcz może mieć różne bakterie w sobie, różne zarazki chorobotwórcze, można się zarazić kilkoma chorobami naraz. Tutaj prowadziliśmy takie badania i takich kleszczy jest około 3-5% w ptakach. To znaczy my zbieraliśmy kleszcze z ptaków na Pomorzu, ponieważ chcieliśmy się dowiedzieć, czy ptaki mogą przywieźć wraz z kleszczami jakieś choroby odkleszczowe tropikalne na przykład, albo z północnej Rosji, wtedy kiedy migrują w przeciwnym kierunku. I rzeczywiście coś takiego występuje, więc no istnieje takie zagrożenie jakieś. Jest to nieduże, bo to kilka procent, ale jednak jest taka możliwość.
A jak to się dzieje, że tutaj kiedyś, jak informowano nas, był teren wolny od zarażonych kleszczy, że najwięcej tych było na Pomorzu, tak jak pani powiedziała, na północnym wschodzie Polski, a stopniowo one jakby coraz bardziej są zarażone, czy po prostu my mamy wiedzę coraz większą i wiemy o tym, że one są zarażone?
Trudno powiedzieć tak jednoznacznie, bo też nie znamy badań sprzed 10, 20, 50 lat na przykład. Nie? Natomiast no myślę, że może tak być, że tych kleszczy zarażonych jest coraz więcej, jak najbardziej. Ponieważ one, bakterie krążą w środowisku, organizmy chorobotwórcze przechodzą z żywicieli pośrednich na żywicieli ostatecznych. Także... I też w dobie tych zmian klimatycznych, gdzie jest trochę cieplej, zimy są mniej mroźne, z mniejszą liczbą dni mroźnych, wtedy kiedy ten mróz właśnie może wytępić i bakterie, i łącznie z kleszczami, prawda? Bo kleszcze muszą wtedy też w inny sposób się chować, jak gdyby. I są szybciej aktywne, jeżeli zima jest słaba.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Przypomnę, że w studiu gościmy panią Magdalenę Kubasiewicz z oddziału epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim oraz doktora Olafa Ciebierę z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Państwo także mogą zabrać głos 68 324 2255 i 801 327 462.
Ja mam takie pytanie a propos skuteczności testów, które są dostępne tak jakby na rynku, bo akurat jestem w trakcie przeprowadzania na sobie jednego z testów. Czy w ogóle, bo z tego co wyczytałem, to są dwa testy, za które osoba, która chce się przebadać, musi zapłacić. Jest jeden gorszy troszeczkę, ale takie podstawy gdzieś może ukazać. Jest on sprawny podobno w 30%. Drugi pokazuje na tą sprawność swoją wykrycia w granicach 70%. 10%. Jak to taka osoba może rozczytywać? Czy osoba, która wykona sobie ten test tak jakby tańszy, który kosztuje tam 30 zł, czy może być pewna tego, że nie jest ugryziona przez kleszcza, mimo objawów, które gdzieś tam ma i na które lekarze rozkładają tak naprawdę ręce i nie wiedzą, co jest danej osoby?
Pani Magdaleno, czy są testy takie dostępne w sanepidzie na przykład?
W wojewódzkiej stacji, ani nawet żadnych powiatowych stacji naszego województwa nie można takiego testu wykonać. Wykonują je komercyjne laboratoria. Natomiast niestety nie umiem się wypowiedzieć co do czułości czy skuteczności tego typu testów. To myślę, że pytanie powinno być do diagnosty laboratoryjnego. Dodać mogę jedynie tylko tyle, że żeby faktycznie postawić rozpoznanie boreliozy, no trzeba mieć potwierdzenie laboratoryjne oraz kliniczne tych przypadków. Także, ale o tym decyduje już i lekarz prowadzący, i ewentualnie laboratorium, w którym wykonywane są badania.
Jest z nami właśnie lekarz Andrzej Perekitko. Witam, panie doktorze.
Wojciech,
przepraszam.
Kłaniam się nisko.
Panie Wojciechu, proszę powiedzieć właśnie, czy państwo potrafią rozpoznać i czy zalecają testy pacjentom?
Z boreliozą jest troszeczkę trudności diagnostycznych. Ja słuchałem końcówki wypowiedzi na temat rozpoznania. Mamy rzeczywiście trudności. Ja myślę, że tak. Co do testów, one są rzeczywiście komercyjne. Nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Nie zawsze natomiast potrzeba jest ich wykonania. Borelioza przebiega w dosyć charakterystycznych stadiach. Jednym z pierwszych objawów po ukąszeniu przez kleszcza jest pojawienie się takiego rumienia, który wygląda dosyć charakterystycznie. Jest to taka czerwona plamka. Jeżeli osiągnie odpowiednią wielkość, mniej więcej 5 złotówki, to wystarczy lekarzowi rodzinnemu do rozpoznania boreliozy. I w takim wypadku wiele towarzystw naukowych, a również i z mojego własnego doświadczenia, nie wykonuje żadnych testów, dlatego że zebrany wywiad od pacjenta oraz charakterystyczny rumień pozwala mi na włączenie już leczenia. I żadne testy, po pierwsze, pojawienie się przeciwciał możemy obserwować dopiero najwcześniej po 7 dniach, czasami pojawiają się nawet po kilku tygodniach, a nawet po kilku miesiącach. Zatem oczekiwanie na potwierdzenie testów, czy ELISA, czy potem tych bardziej dokładnych Westerblot, nie ma znaczenia według mnie klinicznego. Jeżeli rozpoznamy na podstawie samych objawów klinicznych, pozwala nam to włączyć leczenie, bo im szybciej włączymy leczenie antybiotykoterapią, mamy pacjenta całkowicie zabezpieczonego i całkowicie wyleczonego.
Czyli można wyleczyć boreliozę całkowicie, tak?
Tak, oczywiście. Natomiast borelioza przebiega, mamy trudności diagnostyczne, dlatego że taki rumień, o którym mówimy, jeżeli się pojawia, no to jest bardzo proste, bo pacjent zauważy czerwoną plamkę, która się charakterystycznie rozszerza, to jest tak zwany rumień wędrujący, on się czerwona ta część obwódka się powiększa, natomiast w środku on robi się taki bledszy. To jest dosyć charakterystyczne. No i to każdego pacjenta niepokoi. Jak ktoś to zauważy, to przyjdzie do lekarza, mamy sprawę jasną. Natomiast niestety ten rumień w około 20% przypadków po ukąszeniu przez kleszcza i zarażeniu boreliozą nie pojawia się. W związku z czym pacjent tego objawu nie widzi, a mogą się pojawić inne objawy niecharakterystyczne już boreliozy, więc stany podgorączkowe, bóle mięśni, ogólne osłabienie i niepowiązanie tego z kleszczem oraz brak tego objawu, no niestety sprawia nam ogromne trudności diagnostyczne i nie jesteśmy w stanie rozpoznać boreliozy, a pojawienie się przeciwciał jest zawsze późne, nawet po kilku miesiącach, proszę sobie wyobrazić, od momentu zarażenia przez kleszcza, zarażenie boreliozą, dopiero po kilku miesiącach nawet, dopiero pojawiają się przeciwciała. I w tym pierwszym okresie, jeżeli nie rozpoznamy choroby, to ona potem przebiega już, no, zajmuje niektóre narządy, więc najczęściej układ nerwowy, wzrok, stawy, czasami serce. No i objawy są dosyć niecharakterystyczne i bardzo trudno wtedy powiązać to z boreliozą. No więc
to co pan radzi w takim razie, że przy każdym ukąszeniu mamy brać antybiotyki?
Nie. No właśnie, proszę jakby nie wpadać też w panikę. Mniej więcej co trzeci kleszcz w naszej, w Polsce jest nosicielem, czyli jest zakażony boreliozą. Natomiast nie każde ukąszenie nas zaraża. Warto też obserwować skórę, jak jeżeli się udamy gdzieś do lasu, gdzieś na łąkę, czy gdzieś na spacer, szczególnie w tym okresie teraz maj-czerwiec, dlatego że w tym okresie kleszcze są dosyć, no, bardzo aktywne. To jest ten okres, gdzie one są aktywne i bardzo często nas atakują. Natomiast nie każde zarażenie, nie każde ukąszenie przez kleszcza musi u nas powodować zakażenie. Jeżeli pojawi się ten charakterystyczny objaw, o którym mówiłem, rumień wędrujący, no to nas upoważnia do włączenia antybiotykoterapii bez wykonywania żadnych badań. Natomiast jeżeli nas ukąsił kleszcz i nie ma takich objawów, mamy wątpliwości, no to należałoby udać się do lekarza i obserwować to, tak? Wykonać po pewnym czasie badania.
Po jakim czasie właśnie?
Czyli ELISA, no, jak mówię, że w połowie przypadków nawet do 3 miesięcy po ukąszeniu nie muszą się pojawić przeciwciała. Także po prostu, no, po kilku miesiącach potem bym jeszcze powtórzył. Najpierw te mniej czułe, a potem te, no, już Westerblot, które potwierdzają ostatecznie boreliozę. Także to są te trudności, ale jeżeli ktoś ma wątpliwości, to po prostu należałoby się udać do lekarza i w jakiś sposób zaplanować diagnostykę, obserwację, żeby włączyć leczenie, jeżeli będzie to konieczne. Ale przy każdym ukąszeniu kleszcza podawanie antybiotyków jest według mnie bezcelowe.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszym gościem był dr Wojciech Perekitko, który rozmawiał i wypowiadał się na temat kleszczy. Dziękuję panu, panie doktorze. Przypomnę, że państwo też mogą dzwonić 68 324 2255 801 327 462. No, kleszcze to bardzo podstępne, jak słyszymy, są. Są też propozycje rozwiązania tej sprawy.
Czy kleszcze to koniec świata? Czy to jest coś nieuniknionego, z czym nie możemy walczyć? Nie mówimy o chorobie, tylko mówimy o robakach, które można zabić. Dlaczego się tego nie robi?
Doktorze, dlaczego się tego nie robi?
Trzeba byłoby znaleźć metodę, która najlepiej tylko i wyłącznie tępiłaby kleszcze.
Czyli co, opryski wchodzą w grę też?
Opryski zniszczą pozostałe bezkręgowce również, nie tylko kleszcze. Myślę, że wypalanie traw, wypalanie łąk nie wchodzi w grę. No, to jest element naszej fauny. Musimy z tym żyć tak samo, jak żyjemy z komarami, ze szczurami, z innymi pasożytami, które są wokół nas. No, takie jest życie. Niestety chyba nie ma takiego jednoznacznego sposobu na zniszczenie kleszczy. Na pewno
Ale koszenie trawy na przykład w parkach regularne, tak? To są
właśnie
takie
to
naturalne metody. Tak,
że to jest dobre, żeby w swoim otoczeniu zadbać o tą zieleń, żeby trawa była niska. Jeżeli chcemy też mieć jakieś jeziorka czy jakieś oczka wodne na naszych działkach, to pamiętajmy o tym, że tam będą się kumulować również kleszcze w tamtych rejonach, bo tam będzie więcej wilgoci. Natomiast myślę, że nie ma co popadać w panikę, tylko trzeba zawsze po takim wyjściu do lasu czy przebywaniu na łonie natury sprawdzić się, obejrzeć, czy nie przyprowadziliśmy jakiegoś niechcianego gościa, czy nie mamy wbitego w skórę kleszcza. Jeżeli mamy, to trzeba go wyciągnąć. Jeżeli pojawiają się kłopoty, pojawia się rumień wędrujący po kilku dniach, utrzymujący się dłuższy czas, wtedy należy na pewno zgłosić się do lekarza i szukać dalej pomocy i odpowiadać sobie na te pytania wszystkie, które się będą pojawiały.
Pani Magdalena, czy są sposoby, bo takie co jakiś czas pojawiają się różne propozycje, żeby go tam oliwą zalewać, żeby go przypalać, że różne sposoby są na to, żeby się jak najszybciej pozbyć takiego kleszcza, jak nas ukąsi?
No właśnie, absolutnie nie jest to wskazane. Najlepszym sposobem usunięcia kleszcza jest po prostu pensetą bądź specjalnym takim chwytakiem złapanie go i poprzez takie zdecydowane szarpnięcie, usunięcie. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak to zrobić, to zawsze dobrze zgłosić się również do lekarza bądź do najbliższego punktu izby przyjęć czy oddziału SOR. żeby taką pomoc uzyskać. Natomiast wszelkiego typu polewanie czy pocieranie oliwą, tak jak pan mówił, czy jakimś środkiem dezynfekcyjnym, absolutnie jest przeciwwskazane z tego względu, że drażnimy w ten sposób kleszcza i on jak gdyby jeszcze bardziej jest pobudzany do produkcji śliny i do, w cudzysłowie można powiedzieć, wymiotowania tego czynnika, w którym jest najwięcej drobnoustrojów.
Chyba na ten temat najwięcej do powiedzenia będzie miał pan Eugeniusz Kiełczawa, specjalista do spraw BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Witam pana.
Witam serdecznie.
Jak sobie państwo, leśnicy radzą właśnie, bo to chyba najbardziej grupa narażona na to, że te kleszcze będą się do nich dobierały?
No radzimy sobie w różny sposób. Przede wszystkim staramy się stosować w naszej pracy repelenty odstraszające, bo są różne przypadki, że na przykład niektórzy twierdzą, szczególnie w okresie letnim, wtedy kiedy największe jest zagrożenie, że no najlepiej się ubrać, tylko jeśli jest temperatura 25-30 stopni, no to trudno do tego lasu ubrać się nie wiadomo jak ciepło. Natomiast niezależnie od tego, wskazanym jest, żeby idąc do lasu, no mieć powiedzmy pozasłaniane wszystkie części ciała i później, kiedy wracamy z tego lasu, żeby to dokładnie tą odzież wyczepać, przejrzeć się. Natomiast też dodatkowo, jeśli chodzi o zabezpieczenie naszych pracowników, leśników, mamy też taką odzież, która jest, tak nazywa się potocznie odzieżą odkleszczową, która jest, możliwość pracownicy mają ubrania, nasączona z takim środkiem perymetryną, no i też mogą korzystać z takiego zabezpieczenia.
A czy preferowane są na przykład nacieranie się jakimiś ziołami, bo też takie, czy zjedzenie, nie wiem, czosnku, bo też takie słyszałem propozycje dotyczące właśnie tego, żeby się te kleszcze jakby nie przyczepiały?
No oczywiście, to po prostu no, myślę, że medycyna ta zielanka też w tym zakresie ludowa ma dość wiele do powiedzenia. No przede wszystkim tutaj mówi się o czystku, który stosuje się też i przy leczeniu, jeśli ktoś jest już zachorował na boreliozę. Natomiast no, są jeszcze zioła, jest tatarak, jest wrotyl, czy jest czeremka, kocimiętka. To są takie zioła, które też no, działają odstraszająco nie tylko na kleszcze, ale również i na inne owady, na komary, jakieś tam meszki. Natomiast no, oczywiście wspomniał pan redaktor o czosnku. No, życzyłbym każdemu, żeby jak najwięcej spożył tego czosnku, bo on jest, trzeba powiedzieć, chyba bardzo skuteczny. No, zresztą niestety kleszcze go też nie lubią, tylko że no, wiadomo.
Zapach roznosi, tak jest. Ale zdarza się przecież, bo jak powiedziałem, leśnicy pracują w lesie, to co, w jaki sposób, czy państwo opracowali jakiś system taki, który by pozwalał identyfikować, czy ten klesz jest zarażony, czy też nie jest zarażony, jak postępować w takiej sytuacji i jak go wyciągać w ogóle z ciała? Czy państwo też mają opracowane te systemy?
To znaczy mamy różne systemy. Mamy w tej chwili taką współpracę z Instytutem Medycyny Wsi w Lublinie, gdzie kleszcza, którego pracownik znajdzie na swoim ciele, musi go prawidłowo usunąć, musi go włożyć do takiego specjalnego Eppendorfa i wysłać go do badania, co jest no, bardzo istotne z tego względu, że jest odpowiedź praktycznie po tygodniu, gdzie czasami nasz organizm jeszcze nie zareagował, czyli nie zareagował w takiej postaci, że nie pojawił się rumień wędrujący i my nie wiemy, czy zostaliśmy zakażeni, czy nie zostaliśmy zakażeni. Natomiast odpowiedź z Instytutu Medycyny Wsi daje nam możliwość, jeśli klesz był zakażony, żeby od razu podać antybiotyki, które w tym akurat momencie są najskuteczniejszą tą formą leczenia.
Dużo leśników choruje na boreliozę?
Powiem w ten sposób, że dużo leśników choruje na boreliozę. Wprawdzie akurat jeśli chodzi o stwierdzone choroby zawodowe, no to one się kształtują na różnym poziomie, dlatego że same, że tak powiem, krętki Borrelii burgdorferi, o których wiemy w przypadku badania w kierunku boreliozy, nie świadczą o tym, że to jest już borelioza. To jest tylko poziom przeciwciał, które są w naszym organizmie. No a nasz organizm, wiadomo, jest mocny, czasami po prostu broni się i dopiero liczą się objawy kliniczne, jeśli chodzi o sprawy związane z boreliozą. My akurat w 2018 roku mieliśmy mogę powiedzieć, cieszyć się, że tylko 8 przypadków stwierdzonych choroby zawodowej z tytułu boreliozy.
A które regiony lasów są najbardziej narażone pana zdaniem?
Zielona Góra.
Zielona Góra. Wokół?
Oczywiście. Nie wokół. W środku też. Wszędzie. Jeśli chodzi o zagrożenie, praktycznie endemiczny teren zagrożenia jest wszędzie. Nie ma tak. Kleszcze są praktycznie wszędzie. Są na łąkach, prawda. Lubią oczywiście takie tereny, gdzie jest dużo wilgoci, prawda, paprocie, prawda, bez. Takie miejsca, gdzie las przechodzi z lasu mieszanego po prostu, czy liściastego do iglastego. Tam, gdzie są częste trakty zwierzyny, z tego względu, że no, zwierzyna ta płowa szczególnie jest głównie nosicielem, że tak powiem, tego kleszczy, które dzięki niej potrafią po prostu przeżywać. Także
nie ma takich miejsc bezpiecznych w każdym razie, jeżeli się wybieramy do lasu czy na spacer.
Powiem tak, odpowiadając na to pytanie, odpowiem trochę innym miejscem. Jednym z najbardziej zagrożonych miejsc jest między innymi Park Szczytnicki we Wrocławiu, proszę sobie wyobrazić.
O.
Czyli kleszcze są wszędzie. Nosicielem może być, prawda, czy to mysz, prawda, czy to szczur, prawda, czy jeż, prawda, czy ptak, który gdzieś frunie, prawda, gdzie kleszcz się na przykład ulokował na jego organizmie i akurat no, pożywia się. Kiedy już się pożywi, prawda, no odpada i wtedy, kiedy akurat tam w ostatniej tej fazie wylinki samiczka jest gotowa do wydania potomstwa, no to wtedy akurat może trafić równie dobrze i na nasz ogródek.
Nie pocieszył nas pan, dziękuję bardzo. Eugeniusz Kiełczawa, specjalista do spraw BHP w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, wypowiadał się na temat kleszczy. Panie doktorze, to właściwie nie ma szans na to, żeby to uniknąć, tylko po prostu możemy się dokładnie obserwować, bo to inaczej...
To chyba jest najlepsza metoda właśnie, żeby zawsze po wycieczce do lasu sprawdzić się. No właśnie tak jak tutaj pan powiedział przed chwilą, że idąc do lasu jest gorąco, no nie możemy się nie wiadomo jak ubrać w jakie ciepłe kalesony, że tak powiem, ale należy właśnie po takim przyjściu do domu, po takiej wycieczce do lasu sprawdzić, co ze sobą przynieśliśmy po prostu.
No i pilnować dzieci na tych koloniach i obozach harcerskich, prawda, pani Magdaleno, bo to też chyba wtedy jest dosyć niebezpieczne przebywanie i ukąszenie przez te kleszcze.
No dokładnie, nie tylko dzieci, ale i dorośli, także wszyscy przebywający w terenach takich właśnie leśnych, rekreacyjnych, jesteśmy narażeni na to zakażenie. Ja mogę jeszcze tylko dodać odnośnie miejsc występowania, że najwięcej zachorowań w naszym województwie zgłoszono właśnie z terenu południa województwa, czyli z powiatu zarówno ziemskiego, jak i grodzkiego, zielonogórskiego, żarskiego i nowosolskiego. Także to są te rejony, gdzie tych zachorowań było najwięcej. I myślę, że tam szczególnie trzeba zwrócić uwagę na to zabezpieczenie.
A czy da się robić na przykład w parkach, czy to jest sens w ogóle, jakiekolwiek opryski, jakiekolwiek przeciwdziałania takie chemiczne na kleszcze, czy to jest raczej niemożliwe, pani zdaniem?
Szczerze powiem, trudno mi powiedzieć z tego względu, że nie znam aż tak specyfiki kleszcza, na co byłby on wrażliwy.
Ale były szkodzić próby... można innym owadom.
No, szkodzić można nie tylko owadom, ale i innym zwierzętom i roślinom przede wszystkim.
No właśnie.
Poza tym te substancje z oprysków przenikają też do wód gruntowych i dalej do wody, z którą możemy spożywać. Także tutaj jakby taki cykl zamknięty jest. Można ewentualnie próbować moim zdaniem jeszcze jakichś naturalnych wrogów kleszczy, które by w cudzysłowie mówiąc wyjadły te owady, ale... Nie jestem tutaj ekspertem, jak gdyby, także trudno mi się wypowiedzieć na ten temat.
Panie doktorze, jest jakiś naturalny wróg?
Tak aktywnie szukający kleszczy w środowisku to raczej nie ma. No, ptaki, które znajdą na swoim ciele kleszcza, wydziobują go i zjadają jak najbardziej. Dlatego na przykład na ptakach kleszcze lokują się w okolicach dziobu, tam gdzie ptak sam sobie nie może wydziobać tego kleszcza, prawda? Ale wszystkie w zasadzie zwierzęta owadożerne, no jak natrafią na kleszcza, na pewno go zjedzą.
Ale specjalista taki od kleszczów nie ma takiego.
Nie ma takiego.
No czyli pozostaje nam jakoś egzystować z tymi kleszczami. Nie ma wyjścia, tylko trzeba się pilnować, sprawdzać po wyjściu do lasu, po wyjściu do parku, czy coś na nas nie usiadło i nie urządli, po to, żeby zabezpieczyć się po prostu i żeby nie dopuścić do tego, żeby jakakolwiek choroba się rozwinęła odkleszczowa. No i tak jak mówił doktor Wojciech Perekitko, trzeba jak na wszelki wypadek, jak coś się wydarzy takiego, to być pod kontrolą lekarza. Dziękuję bardzo. Przypomnę, że naszymi gośćmi były dzisiaj pani Magdalena Kubasiewicz z Oddziału Epidemiologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorzowie. Dziękuję pani bardzo.
Dziękuję uprzejmie.
I również był gościem dr Olaf Ciepiera z Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję bardzo.
Wypowiedział się także również pan Andrzej Machnowski, zastępca Okręgowego Inspektora Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Zielonej Górze oraz dr Wojciech Perekitko, lekarz rodzinny, a także Eugeniusz Kiełczawa, specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Za uwagę dziękuję. Krzysztof Bałuk. Do usłyszenia.
Co, jak i dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.